Najpopularniejsza książka na temat historii sztuki, przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, The Story of Art Ernsta Gombricha, w Polsce wydana jako O sztuce, sprzedana na świecie w ponad 8-milionowym nakładzie, to kompendium wiedzy o malarstwie i rzeźbie od antyku po wiek XX. W pierwszych 15 wydaniach tej publikacji autor nie wskazał ani jednej artystki. Dopiero wydanie 16 w 1996 roku zostało uzupełnione o nazwisko jednej twórczyni. Była to niemiecka rzeźbiarka i graficzka Käthe Kollwitz. Prace wykonane przez kobiety stanowią zaledwie ułamek zbiorów wielkich światowych muzeów. W Muzeum Narodowym w Warszawie to zaledwie 4%. Tak jakby przez całe stulecia nie było artystek, jakby pojawiły się dopiero w ostatnich dekadach wraz ze zmianami społecznymi i dostępem do edukacji. Tylko że to nieprawda. Było ich znacznie mniej niż mężczyzn. Zwykle funkcjonowały na marginesie sceny artystycznej. Ich dokonania często deprecjonowano, ale istniały i tworzyły. Mimo jasno wyznaczonej społecznie roli, nierównego traktowania na poziomie prawa, w tym formalnego podporządkowania ojcu lub mężowi, mimo wykluczenia instytucjonalnego i niemożności podjęcia nauki w szkołach artystycznych, kobiety pokonywały niezliczone przeszkody, aby móc malować czy rzeźbić. W książkach o historii sztuki polskiej, publikowanych od początku XX wieku do lat 80., rzadko padają kobiece nazwiska. Powtarza się kilka, które w ostatnich latach weszły do powszechnego kanonu sztuki. Boznańska, Łempicka, Stryjeńska czy Abakanowicz. Wciąż jednak brakuje świadectw istnienia innych artystek, tak jakby ich dokonania nie były na tyle wartościowe, by zestawić je z nazwiskami polskich malarzy czy rzeźbiarzy. Nasuwa się wyjaśnienie. Po prostu było ich bardzo mało. Ich sztuka nie osiągnęła odpowiednio wysokiego poziomu. Tyle, że to również nieprawda. W katalogu przełomowej wystawy artystki polskie, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1991 roku, kuratorki umieściły sylwetki aż 265 polskich artystek działających od średniowiecza do ostatniej dekady XX wieku. A dziś, dzięki coraz większemu zainteresowaniu naukowców, kolekcjonerów, muzealników i publiczności, bez większego problemu można by wskazać co najmniej 50% więcej nazwisk artystek profesjonalnie zajmujących się sztuką.
Kobiety zajmujące się sztuką istniały od zawsze. Mówisz o Pliniuszu Starszym, który to między innymi pisze o kobiecie malarce, mającej znakomite zlecenia i zarabiającej dużo więcej niż mężczyźni. Przywołujesz historię ze starożytnej Grecji, z mitologii greckiej, według której pierwszy obraz był dziełem kobiety. Więc pytanie w związku z tym, jak to się stało, że kobiety nagle przestały być widoczne?
No właśnie. Kobiety bardzo łatwo wymazać z historii sztuki. To jest rzeczywiście takie zagadnienie dosyć frapujące. Ja często się nad nim zastanawiałam i też takie pytanie jednak no jest bardzo, bardzo często stawiane. No właśnie, bo jak to się stało, że skoro otrzymywały zlecenia bardziej intratne niż mężczyźni, skoro miały własne warsztaty artystyczne w Holandii, w renesansie było 30 włoskich, czynnych, takich profesjonalnych artystek. No jakby, gdzie one są? Jakby, dlaczego w Muzeum Watykańskim nie ma ani jednej kobiety, tak? Ani jednej pracy stworzonej przez artystkę? I tutaj tych przyczyn jest tak naprawdę wiele. Tutaj nie da się odpowiedzieć prosto jednym stwierdzeniem, dlaczego kobiety tak łatwo były wymazywane z historii sztuki. To na pewno była kwestia przede wszystkim jakby układu społecznego, w którym kobiety funkcjonowały, znaczy patriarchatu, który jednak prawnie przede wszystkim umiejscawiał kobietę w zależności, znaczy kobieta była zależna od mężczyzny i tu wystarczy nawet tylko przypomnieć kodeks Napoleona, który przecież obowiązywał tutaj nawet, gdzie jesteśmy, przez bardzo wiele lat w polskich zaborach też był aktualny i tam był zapis bardzo, bardzo wprost wskazany, że jakby kobieta winna jest posłuszeństwo mężczyźnie. Znaczy mężowi, opiekunowi, jakby właśnie to był zwykle najpierw ojciec, później mąż, ewentualnie brat, no jeżeli nie było innego pana. Więc jakby sam ten układ taki społeczno-prawny, no jakby już plasował kobietę na takiej pozycji, z której jakby nie była nigdy samodzielna. I ten brak samodzielności przekładał się na to, że bardzo często pracowała w warsztatach takich artystycznych ojca swojego brata. Często jej pracę jakby tworzyła anonimowo, albo jej prace były przypisywane to bratu, to ojcu. Kobiety były słabo identyfikowane jako samodzielne artystki. Z reguły też ich sytuacja rodzinna sprzyjała temu, żeby w pewnym momencie jakby znikały ze sceny artystycznej, bo kiedy pojawiały się dzieci, kiedy jakby to życie domowe, życie rodzinne zaczynało być takie bardzo, bardzo intensywne, to zdecydowana większość artystek jednak poświęcała się rodzinie. Mało jest takich przypadków. Prezentuję sylwetkę Elisabeth Jerichau-Baumann. Już tutaj od razu, przepraszam, przytoczę taki fragment konkretny przypadek. Ona się urodziła w Warszawie na początku XIX wieku w rodzinie niemieckiej, w której się mówiło zresztą po polsku, no ale dzisiaj jest uważana za Dunkę, dlatego że w pewnym momencie wyszła za mąż za duńskiego rzeźbiarza. W Polsce nigdy w ogóle jej prace nie były pokazywane, natomiast ona się czuła związana z Polską, czuła się Polką, ale jakby nie chcę mówić o jej tożsamości narodowej, tylko o tym, że ona urodziła 9 dzieci. I mimo to starała się jakby pogodzić życie to rodzinne, macierzyństwo z bardzo aktywną działalnością artystyczną. No to, czy jej się udało, to jakby pozostawiam Państwu ocenie. Nie było jej lekko i rzeczywiście jej takie perturbacje małżeńskie zwłaszcza wskazują na to, że to była trochę walka z wiatrakami, ale to co chciałam jakby zaznaczyć, że kwestie społeczne, kwestie życia rodzinnego zwykle dominowały jednak w życiu artystek. To sprawiało, że w pewnym momencie one jakby znikały ze sceny artystycznej. Jeżeli nie było kogoś, kto kultywował ich pamięć, nie było historyków sztuki, którzy zajmowali się twórczością, dorobkiem tych kobiet, nie było jakby instytucji, które podsycały zainteresowanie pracami, no mówiąc wprost, jakby nie wisiały obrazy tych artystek, nie było rzeźb artystek w galeriach narodowych, no to pamięć o nich bardzo szybko zanikała. I niestety gro z tych kobiet, decydując się na ścieżkę artystyczną, tak naprawdę skazało się na samotność, na wręcz takie drastyczne osamotnienie. Już tutaj pierwszy przykład z brzegu Boznańska, tak, która bardzo, bardzo świadomie jakby odrzuciła życie miłosne, życie rodzinne. Ona nigdy nie była tym zainteresowana. Zerwał z nią na zaręczyny jeden poważny kandydat do jej ręki, ale tak naprawdę ona po prostu nie chciała być w takim tradycyjnym związku małżeńskim. No i co się dzieje z takimi kobietami, które żyją samotnie, nie mają dzieci albo mają dzieci, a te dzieci, nie wiem, no też wiele było takich przypadków, że przedwcześnie umierały przed tymi malarkami. Nie ma instytucji dbających o dorobek, o pamięć. Taka artystka umiera. Jej rzeczy zwykle wyrzucane są na śmietnik, znaczy oczywiście mówię teraz w czasie teraźniejszym, to dotyczy kobiet powiedzmy do połowy XX wieku, bo oczywiście czasy nowożytne i to, że kobiety miały dostęp do edukacji artystycznej i jednak w latach powojennych istniały, dużo bardziej akcentowały swoją obecność, no to jest fakt. Bardziej się skupiam na tych artystkach sprzed powiedzmy połowy XX wieku. Po prostu pamięć o nich wyparowywała natychmiastowo. A to nawet, bo mówię o tych starszych, a sama się, przepraszam, teraz skoryguję. Przykład Hanny Rudzkiej-Cybis. Ona zmarła pod koniec lat 80. To była pierwsza przecież profesorka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. I dopóki jeszcze żyła, coś tam gdzieś pokazywano, jakieś były takie skromne wystawy jej poświęcane. Czy kiedy Państwo mieli okazję oglądać wystawę indywidualną Hanny Rudzkiej-Cybis? A przepraszam, Jana Cybisa, ja sama w zeszłym roku dwie wystawy obejrzałam, w Warszawie tylko.
A propos Hanny Rudzkiej-Cybis, to jest też ciekawa historia. Nie wiem, ile osób wie, być może Państwo są doskonale poinformowani, jak bardzo była związana z Lublinem. Wprawdzie się tutaj nie urodziła, ale tutaj chodziła do szkoły.
Tak,
wyjechała,
tak.
Ale wróciła, żeby w tej szkole uczyć rysunku.
Tak.
Znalazłam gdzieś na aukcji jej rysunek, nie wiem czy zrobiony w szkole, czy później jak uczyła tego rysunku, przedstawiający bramę grodzką od strony żydowskiego miasta, zupełnie mi nieznany. W Muzeum na Zamku jest, nie wiem, jeden czy więcej, ale są obrazy Hanny Rutkiewicz.
To jest szczęście, no ale tak, no, akurat muzeum tutaj w Lublinie jest dosyć wyjątkowe, jeśli chodzi o promowanie prac kobiet i to zresztą nie muszę tego Państwu opowiadać, że rzeczywiście wiele jest zakupów też prac artystek, co mnie bardzo, bardzo mocno cieszy, bo kiedy widzę takie doniesienia właśnie, że muzeum kupiło obrazy Meli Muter, Boznańskiej, to po prostu serce mi od razu rośnie, że muzeum organizuje przecież, planuje zorganizować w 2025 roku wystawę poświęconą pracom kobiet. No już, żeby też wspomnieć o tej wystawie poświęconej Tamarze Łempickiej, która zapoczątkowała taki w zasadzie boom olbrzymi na Łempicką. Cały czas jednak no, Łempicka jest tutaj obecna bardzo mocno.
No,
ja liczyłam właśnie, że dzisiaj pójdę zobaczyć tą wystawę nową, no ale wiadomo, nie miałam szans. Lubelskie Muzeum jest rzeczywiście szczególne, bo jeśli spojrzymy na inne muzea w kraju, no nie będziemy teraz tego analizować, ale to nie wygląda tak różowo. W Muzeum Narodowym w Warszawie jedyny obraz Meli Muter na wystawie stałej pojawił się gdzieś 2 lata temu, sprzedawca zabawek. Kiedy ja jeszcze pisałam Polki na Montparnasse, robiłam kwerendę, to Mela Muter była tylko w piwnicy. I to niestety jest los wielu, wielu artystek. One jeżeli są w muzeach, to po prostu są w magazynach, w tej przysłowiowej piwnicy. To nie zawsze jest oczywiście piwnica, to może być strych, ale zwykle to tam jest ich miejsce niestety. Czasami są te obrazy eksponowane w ramach wystaw zbiorowych. Oczywiście jest coraz lepiej, bo te statystyki, które tutaj pani tak ładnie przeczytała, które ja przytaczam w książce, one są trochę zatrważające, no 4%, prawda? To chciałam zaznaczyć, że to nie jest jakaś specyfika nasza polska, tylko to jest w zasadzie taka średnia światowa. Znaczy w ogóle w tych muzeach narodowych, czy w Luwrze, czy w National Gallery, czy w rzymskich muzeach, no oprócz watykańskich, bo jak mówiłam, one nie mają żadnej pracy kobiety. No to jest zwykle właśnie między 3 a 5%. Zdaję sobie sprawę, od razu pojawia się pytanie i nawet wielu, głównie panów, to pytanie tak internetowo zadaje, a nawet to nie jest pytanie, tylko takie stwierdzenie, że no skoro było 3%, to znaczy, że 3% się do czegoś nadawało i 3% to po prostu no taka była ilość kobiet artystek, no jakby nie ma się czemu dziwić, no ale to chciałam od razu zaznaczyć, że to nie jest to absolutnie prawda, bo w tej chwili muzea światowe dokonują jakby ponownej atrybucji wielu dzieł, bo na przykład okazuje się, że w amsterdamskim Rijksmuseum wiele tych prac z takiego złotego okresu holenderskiego, te Państwo kojarzycie te martwe natury, takie cudowne, mroczne i tajemnicze. Dzisiaj okazuje się, że wiele z nich stworzyły kobiety, ale łatwiej było sprzedać taki obraz, jeżeli był autorem był mężczyzna. 200-300 lat temu po prostu przypisywano autorstwo mężczyźnie. I to samo teraz się dzieje w Rzymie. Ostatnio też odkryto jakiś obraz Artemisii Gentileschi, który był przypisany mężczyźnie, więc czeka nas pewnie wiele niespodzianek, bo ten proces dopiero się rozpoczyna. W Polsce jeszcze się nie spotkałam z tym przypadkiem przypisania atrybucji właściwej kobiecie, ale no czekam cały czas.
Żyjemy w bardzo ciekawym momencie, proszę Państwa, i mamy dzisiaj spotkanie z osobą, która tworzy historię. Tak, Sylwia, no, począwszy od Polek na Montparnasse, przez tę książkę One, a myślę, że za chwilę będą pojawiać się kolejne, dlatego że, mówię to z wielką radością, ta książka będzie fundamentalna, ale jednocześnie jest szansa, mam nadzieję, że się zestarzeje. To znaczy, tak, że się mnóstwo faktów z tej książki zestarzeje, bo odkrywać będziesz kolejne.
Oczywiście.
No bo co się na przykład stanie, jeśli mąż Bilińskiej nie włożył jej pamiętników trumny, prawda?
Tak. Ja zawsze liczę na to, że ciągle na to liczę, że gdzieś ten pamiętnik się znajdzie, bo rzeczywiście Bohdanowicz, bo Anna Bilińska, taki mąż nazywał się Bohdanowicz, doktor Bohdanowicz. No tu trzeba też zaznaczyć, że on jednak był takim no, wyjątkowym partnerem dla artystki, jeśli chodzi o realia XIX wieku. Bilińska bardzo długo zwlekała jakby z decyzją w ogóle o wyjściu za mąż. Miała 36 lat, co już na tamte realia to był naprawdę taki wiek bardzo zaawansowany, ale ona wyszła za mąż za Bohdanowicza dopiero w tym momencie, kiedy była całkowicie pewna, że jej kariera nie będzie w żaden sposób zagrożona związkiem małżeńskim i zresztą świetnie się rozwijała jej działalność artystyczna. No i trzeba powiedzieć, że Bohdanowicz był niesamowity, no, był taki bardzo wspierający, no, taki partner, o którym marzyło bardzo wiele artystek. No, niewiele z nich tak naprawdę miało okazję takiego partnera w życiu spotkać. Dzisiaj to wygląda na pewno trochę inaczej, ale w XIX wieku czy na początku XX partner dla artystki to była absolutna rzadkość. No i Bogdanowicz oczywiście chciał wystawić żonie pomnik. Anna Bilińska zmarła przedwcześnie, chorowała na serce, z czego sobie nie zdawała sprawy, że ma wadę serca. Zmarła bardzo młodo. No i Bogdanowicz był pogrążony w takiej no, ogromnej rozpaczy. No ale niestety zrobił rzecz straszną, no bo właśnie chcąc jakby zachować pamięć o żonie, chciał ukształtować pamięć o niej w określony sposób. No i co to oznaczało, że powyrzucał wiele rzeczy z jej dziennika, prawdopodobnie spalił, zniszczył listy, wydał książkę poświęconą żonie w latach 20., ale to była książka, która prezentowała Bilińską w bardzo określony sposób, jako taką tradycjonalistkę, patriotkę, taką kobietę, która miała, bo wtedy się mówiło o niej, że ona ma taki męski charakter, jest taka zdecydowana, taka jest konkretna bardzo, pozytywistka. Więc on ją tak zaprezentował, że właśnie no może ona była taka męska i taka konkretna i nastawiona na karierę, ale tak naprawdę to ona była wielką patriotką. Ona to wszystko robiła dla kraju, więc jakby kosztem jej jakby informacji o jej życiu osobistym no, stworzył jakiś tam wizerunek, powiedzmy taki mocno podkolorowany. No a dzisiaj jakby nie jesteśmy w stanie tego pamiętnika odtworzyć. Podobno on wrzucił rękopis do trumny. No,
ale tylko podobno.
Podobno, no może gdzieś kiedyś wypłynie. To by było naprawdę fantastyczne.
I teraz właśnie nie wiadomo, czy lepiej, że wybielił i wyczyścił, czy na przykład lepiej, że niektórzy nie wspominali o swoich żonach,
tak, dokładnie.
Prawda?
No to już, oczywiście Bogdanowicz postąpił i tak dosyć nowocześnie, starając się tą pamięć żony utrwalić i bardzo walczył o to, żeby ona nie została zapomniana. Nie do końca mu się to niestety udało, ale to myślę, że dlatego, że Bilińska jednak tą karierę głównie robiła w Paryżu. Mhm. Do Polski oczywiście docierały echa tego, że Bilińska otrzymała medal na salonie paryskim. No to były wielkie sukcesy, no ale jednak ta kariera się toczyła gdzie indziej i myślę, że dlatego też tak bardzo szybko o Bilińskiej zapomniano i w zasadzie to muszę powiedzieć, że chyba wystawa indywidualna sprzed 2 lat, która została zorganizowana w Muzeum Narodowym w Warszawie, tak naprawdę sprawiła, że Bilińska znalazła się w takim kanonie artystów polskich XIX wieku. No dzisiaj już raczej się Bilińskiej nie pomija, a jeszcze 2-3 lata temu to w zasadzie mało kto wiedział, o kim jest mowa i co to była za pani, więc tutaj widać ten progres jest. Ale tu wspomniałaś właśnie o tych kobietach, które w ogóle nie były wymienione i niestety to był częstszy przypadek niż przypadek Bilińskiej. Tu możemy wspomnieć o Rajeckiej, bo myślę, że o niej ją miałaś też na myśli. To była w ogóle artystka, pierwsza profesjonalna polska artystka, pastelistka, miniaturzystka epoki rokoko, czy epoki stylu rokoko, przepraszam. Ona była protegowaną Stanisława Augusta Poniatowskiego, była taką malarką nadworną na Zamku Królewskim w Warszawie. To jest pierwsza z moich bohaterek opisywanych w książce. No, absolutnie wyjątkowa, ponieważ rzeczywiście jak na tamte możliwości i ten światek bardzo taki duszny, skupiony wokół króla. Ja często przywołuję takie porównanie z niebezpiecznymi związkami Chatelot de la Clos, bo to co się działo na Zamku Królewskim, jakby poziom koterii, intryg, walki, no to mniej więcej są takie klimaty. No i Rajecka w tym wszystkim, ona nie była arystokratką, a mimo to zdołała dzięki swojemu talentowi, ale też na pewno jakimś takim socjotechnicznym umiejętnościom, socjalnym, można powiedzieć, towarzyskim. Ona umiała przebić się w tym towarzystwie, portretowała bardzo takie nobliwe osoby z otoczenia króla, wszystkich Branickich, Czartoryskich, no, znamy te rody, bardzo ważne dla polskiej historii. No i była na tyle dobra, że Poniatowski wysłał ją na stypendium do Paryża. I tam, oczywiście nie wiemy tego na pewno, ale prawdopodobnie zetknęła się z taką malarką, która robiła absolutnie ogromną karierę we Francji, Elisabeth Vigée-Lebrun. Może to nazwisko nie wszystkim to coś mówi, ale gdybyście Państwo zobaczyli te portrety, to natychmiast byście skojarzyli. To była nadworna malarka Marii Antoniny. Ona też portretowała Stanisława Augusta Poniatowskiego. Absolutnie taka ikoniczna, XVIII-wieczna wielka artystka. I rzeczywiście wydawałoby się, że Rajecka no, ma wszelkie narzędzia, żeby żeby zrobić ogromną, ogromną karierę. Ona też sprawiła taki troszeczkę zawód królowi, wyrwała się spod tej jego kurateli, bo po prostu wyszła za mąż w Paryżu, wyszła za mąż za takiego pastelistę, miniaturzystę francuskiego, który się nazywał Pierre Gaud de Saint-Germain. I dlatego często o niej się mówi jako Madame Gaud de Saint-Germain, nie Madame Rajecka, tylko właśnie Gaud de Saint-Germain. Ale ona podpisywała swoje prace polskim nazwiskiem, bo miała już wyrobioną klientelę i rzeczywiście też chyba zależało jej na tej tożsamości narodowej. No jakby wszystko wspaniale się układało. Ona pokazywała jako pierwsza w ogóle artystka, nie tylko kobieta, ale w ogóle pierwsza artysta z Polski pokazała swoje prace na salonie paryskim. O tym się rzadko wspomina, że to była jednak kobieta pierwsza, jeśli chodzi o historię sztuki, ale tak było. No niestety jakby plany i życie jej się załamało na skutek wydarzeń historycznych, tak jak to często bywało w wielu przypadkach. Rewolucja francuska, później rozbiory, drugi, trzeci rozbiór Polski. Ona miała w planach powrót, no ale jakby nie było już dokąd wracać za bardzo. W pewnym momencie przestała tworzyć i tak naprawdę nie wiemy dlaczego. Nie wiadomo, co się takiego wydarzyło w jej życiu. No, źródeł materiałów jest bardzo mało na jej temat. Są różne hipotezy, że urodziła dziecko, zajęła się jakby synem. Być może to były jakieś wydarzenia takie dosyć traumatyczne, wynikające z rewolucji francuskiej, bo to był ten moment, kiedy gilotyna bardzo, bardzo efektywnie pracowała i Rajecka razem z mężem musiała uciekać z Paryża. Nie wiemy tego. Także to jest właśnie to, o czym mówisz, prawda, że być może i na to liczę, że za rok, za dwa, za pięć lat pojawią się jakieś dokumenty, pojawią się jakieś listy z epoki i się nagle się dowiemy właśnie, co się stało.
Mąż Rajeckiej był także twórcą, ale w pewnym momencie, kiedy żona zaczęła odnosić sukcesy, on zrezygnował.
Właśnie, to jest też ciekawy przypadek. Tak.
Właśnie, zrezygnował, dzięki czemu cała sława i wszystkie zamówienia szły na żonę,
tak,
prawda?
Tak. Więc oni stworzyli taki tandem jakby artystyczny, a ten Pierre Gaud de Saint-Germain, on się zajął bardziej historią sztuki, taką publicystyką, pisał encyklopedię, no generalnie jakby literaturą fachową i z tego jest w ogóle znany we Francji, nie jako malarz czy twórca, tylko właśnie jednak literat, osoba taka pisząca naukowo o sztuce. No ale Rajecka jakby wykorzystała tą swoją znajomość z królem. Król specjalnie się na nią nie obraził za to, że uciekła i jakby nie chciała być już jego nadwornikiem, malarką, bo Poniatowski miał to do siebie, że on podobno był bardzo pobłażliwy, jeśli chodzi o swoich dworzan. Oni jakoś no, generalnie postępowali niezgodnie z jego wolą, więc on się początkowo mocno złościł, ale szybko mu przechodziło. Więc tak samo było w przypadku Rajeckiej. I Rajecka zdołała jakby załatwić, przepraszam za to sformułowanie, ale załatwiła mężowi bardzo intratne kontrakty. Właśnie wykonywał kopie różnych obrazów do kolekcji właśnie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Więc jakby oni tworzyli taki bardzo zgrany duet, jakby pracowali oboje na swoje nazwisko, na swój dorobek wspólny.
XVIII wiek.
Tak, to było bardzo nowoczesne. Natomiast jakby w pewnym momencie ta nowoczesność się jakoś zakończyła. Tego nie wiemy dlaczego, ale pomimo tego, że właśnie Rajecka no jednak wykorzystała swoje kontakty, umożliwiła mężowi wykonywanie intratnych zleceń, no on niestety w swoich pracach naukowych nie wspomniał o żonie.